Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, wieczór. Dzisiaj jeszcze przed rozpoczęciem audycji dokonałem zmiany w kartce kalendarza, ponieważ to jest bardzo ważna i symboliczna data. I trudno 15 sierpnia, a w kalendarzu czytam w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Zielonej, no i Święto Wojska Polskiego. I to, co nie jest tutaj napisane, nienamacalne, co jest wdrukowane w naszą świadomość, czyli cud nad Wisłą. Trudno mówić właściwie o czymkolwiek innym niż o meandrach polskiej historii. I pomyślałem sobie, że nasuwa się takie pytanie. Nawet jeśli państwo w tej chwili już odpoczywacie, macie długi weekend, to jest taki dzień refleksyjny, gdzie każdy z nas może się zastanowić trochę nad naszą historią, nad naszymi dziejami, nad tym, jak wiele w niej było historii, cudów, przypadków, nadzwyczajnych zbiegów okoliczności, a ile nieubłaganej logiki wydarzeń i dziejów. No i czy dzieje Polski to ciąg nieszczęść, cudów, czy może jedno i drugie? Przecież to się nie musi wykluczać. No i mam takie bardzo prowokujące pytanie i do gościa, którego przedstawię za chwileczkę, i do mnie, bo będę też o tym myślał, i do państwa, jeśli macie ochotę podzielić się swoimi opiniami. Czy Polska jest dobrym miejscem do życia, tak patrząc na naszą historię? I teraz zakuję pewnie państwa, mówiąc, czy to jest kraj przeklęty, czy przeciwnie. Kraj, który jest wybrany albo błogosławiony. I czy nam historia sprzyjała, czy nam nie sprzyjała? No, tych pytań pewnie jest sporo. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście państwo napisali do mnie pod maila rozmowy @radiopoznan.fm, a jeszcze lepiej, jeśli mielibyście ochotę zadzwonić, a w tej chwili dzwoni pan Piotr, no to bardzo szybko rozpoczęliśmy. Halo, dobry wieczór, panie Piotrze.
Dobry wieczór, właściwie dzień dobry, bo to jest nowy dzień, także dzień dobry wszystkim.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Może nie poranek, ale w świąteczną noc.
Pozwoli pan, że świąteczna noc, ładnie pan powiedział, bardzo to jest takie a propos. Przypomnę nasz numer telefonu, na który pan Piotr się do nas zadzwonił. 618-654-654. No, sam pan rozumie, nie mogę zadać innego pytania niż nasz pech czy szczęście w historii w takim dniu jak 15 sierpnia.
No, akurat 15 sierpnia to szczęśliwy dzień. To jest rocznica Bitwy Warszawskiej wygranej przez naszą ekipę, nazywanym cudem nad Wisłą, bo rzeczywiście wszystkie tak naprawdę warunki wskazywały na porażkę, a tutaj się okazało, że wygraliśmy. Natomiast generalnie, no historycznie, niestety chyba większość porażek, no nasze położenie, no w tej chwili w miarę bezpieczne, aczkolwiek jak widzimy już gdzieś tam niektórym politykom bardzo się spieszy do użycia broni. No miejmy nadzieję, że akurat do nas to nie dotrze. Natomiast fakty to jest druga rzecz. I no, nasze położenie geograficzne, czy geopolityczne nawet, ja bym to tak powiedział, no jest takie, a nie inne. Jesteśmy w środku Europy, i nad naszym krajem ścierały się tak naprawdę różne masy, że tak powiem, ludności, bo i germańska, i słowiańska.
I tatarska.
Chciałem powiedzieć, Tatarzy.
I Czesi.
Tak, mnóstwo tego. Tutaj można by było wymieniać bez końca. No i co? No mieliśmy tak zabory, mieliśmy sukces po pierwszej wojnie światowej, którym tak naprawdę chyba się zbyt mocno zachłysnęliśmy. Druga wojna, no owszem, nie przegraliśmy jej, natomiast z jednego przeszliśmy do drugiego. Także wszystkie te nacjonalistyczne, że tak powiem tutaj polityczne, uwarunkowania, no nie są dobre, ani w jedną, ani w drugą stronę.
Panie natomiast Piotrze, a wierzy pan w przypadek, w historii? Czy bardziej w nieubłaganą logikę dziejów?
Ja myślę, że jednak nieubłagalna logika dziejów bym jednak w tą stronę poszedł, aczkolwiek ja tu jeszcze chciałem wspomnieć, że oprócz tych porażek, niestety porażek, aczkolwiek ja zawsze twierdzę, bo tutaj na przykład często jest tak, że powstanie warszawskie, które teraz no, niedawno była rocznica, które no, oczywiście przegraliśmy niestety, natomiast ci ludzie, którzy walczyli, oni szli po to, aby spróbować, aby walczyć za Polskę, więc należy się szacunek, należy się hołd, powinny się skończyć te polityczne właśnie, które powstanie było ważniejsze, które powstanie było mniej ważne. Tak naprawdę wszystkie powstania, wszystkie zrywy niepodległościowe, no niestety większość zakończona porażką, no były potrzebne, bo Polacy byli, nie było Polski, no Polacy chcieli, aby ten kraj wrócił na mapę. No nasze powstanie, tak, tutaj wielkopolskie było zakończone zwycięstwem. Natomiast cieszmy się z tego, że tutaj wielkopolskie powstanie zakończyło się sukcesem. Natomiast tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo takim sceptykiem, jeżeli słyszę właśnie, to głównie z ust niestety polityków, że jedno powstanie było ważniejsze, drugie było mniej ważne, trzecie to może w ogóle nie zauważono, tych powstań było przynajmniej kilka. Wszyscy walczyli bohaterzy o kraj, walczyli po to, abyśmy dzisiaj mogli wyjść sobie do miasta, pochodzić, pospacerować, pojechać, nie wiem, nad morze, w góry czy gdziekolwiek.
Albo poświętować 15.
Albo dzisiaj dokładnie poświętować.
Panie Piotrze, ja bym chciał panu i państwu przedstawić gościa, bo był pan dzisiaj tak szybki jak rewolwerowiec, który w samo południe wychodzi i rozstrzeliwuje od razu w pierwszym wyciągnięciu kolta.
On musi zostać, bo on jest dla takich właśnie jak ja i nie tylko jak ja, bo tutaj jest naprawdę mnóstwo ludzi, dzwoni i komentuje i gdzieś tam, no taka pora fajna.
Panie Piotrze, miód na moje uszy. Bardzo się cieszę, że pan tak mówi. Ja też jestem zakręcony na punkcie tego programu, ale także na punkcie historii. A na punkcie historii jeszcze bardziej ode mnie zakręcony jest nasz gość. Ja panu i państwu przedstawię, nie było okazji, w naszym studium dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania, który bardzo jest zaangażowany w propagowanie i Wielkopolan, jeśli chodzi o polskie takie życie publiczne, patriotyczne. I między innymi, nie tylko ta nazwa mówi o Wielkopolanach, ale wielokrotnie także byli honorowani Wielkopolanie właśnie w Powstaniu Warszawskim, o którym pan mówił. I to jest zasługa zwłaszcza Fundacji Kochania Poznania, która bardzo dużo pracy wykonała w to, żeby przypomnieć tych Wielkopolan, którzy walczyli w tym zrywie warszawskim, tym tragicznym, którego niedawno rocznicę świętowaliśmy. A ja poproszę, panie doktorze, niech pan się ustosunkuje do tego, co pan Piotr mówił, jeśli chodzi o tą diagnozę naszego miejsca i czasu dziejowego.
Znaczy, no chyba czas dziejowy mamy w tej chwili doskonały, ale my zapominamy o tym, że myśmy naprawdę mieli bardzo, bardzo dużo czasu dziejowego fantastycznego. My jesteśmy tacy przytłoczeni tym naszym trudnym wiekiem XIX, trudnym wiekiem XX. Natomiast Polska była przez całe stulecia krajem położonym no genialnie, cudownie, w sposób taki, że trudno byłoby znaleźć lepszy. Zwróćmy uwagę na to na przykład, że nawet w tym XVII wieku, który jest dla nas taki też już trudny, bo i potop szwedzki i później Turcy i początek upadku państwa polskiego, ale mamy całą pierwszą połowę tego XVII wieku. Europa, w Europie jest wojna od 1618 do 1648, wojna 30-letnia, wojna koszmarna. Wojna,
przechodzi bokiem tak naprawdę obok
Polski. Ona się zatrzymuje na granicach Rzeczypospolitej. Ona nas nie dotyka i to jest właśnie coś zupełnie niezwykłego i Polska jest wtedy rajem. Polska jest postrzegana jako kraj cudowny. Do Polski, do Rzeczypospolitej, z całej Europy ludzie uciekają, bo tutaj chcą żyć, bo to jest najlepsze miejsce na ziemi do życia.
Panie Piotrze, jak pan słyszy, niekiedy warto się trochę jeszcze bardziej cofnąć, bo okazuje się, że mamy takie stulecia, w których możemy powiedzieć, że rzeczywiście to były złote, jeszcze bardziej chyba złote stulecie, to 16. XVI wiek, powiedziałbym.
Jeszcze bardziej, no można tutaj tych naszych złotych wieków można kilka odnaleźć, natomiast, bo możemy się cofnąć w ogóle jeszcze bardziej, nawet do tego takiego naszego początku państwa polskiego, który jest też zupełnie totalnie niezwykły.
I też pan trochę powiedział przed programem, że jest w kategoriach cudu, możemy go rozpatrywać.
Możemy, absolutnie, bo zwróćmy uwagę, że nagle pierwsza zapiska o Polsce, o polskim księciu, to jest 963 rok i nagle 3 lata później pojawia się państwo polskie i ono jest w pełni ukształtowanym
tak
państwem.
Znikąd.
Tak,
jak zero.
Tak, także ono po prostu było otoczone zewsząd Słowianami, ono się tam mogło rozwinąć, urosnąć i nagle od razu się pojawia jako potęga. Tutaj my nie mamy. My sobie potem domyślamy, dorabiamy jakichś Wiślan, Polan, Ślężan, wymyślamy sobie jakieś plemiona, które się łączyły, a tak naprawdę to my nic o tym nie wiemy. To są tylko nasze domniemania, ponieważ Polska jawi się w źródłach od razu jako gotowy, potężny kraj, tak potężny, że liczyć się z nim musi najpotężniejsze władztwo Europy. Cesarz przyjeżdża w pielgrzymkę do Gniezna. Polska nagle od razu staje się równa największym, najważniejszym krajom
Nie ma żadnego etapu przejściowego.
Nie ma żadnego. Nie ma żadnego.
Panie Piotrze,
żadnej fazy
co pan
tworzenia.
Na to? Co mówi nasz gość? Bo to rzeczywiście jest niezwykłe.
W pełni się zgadzam, bo tak naprawdę od początku, czyli uważa się, że tak od chrztu Polski, tak? Od 966 rok. Później Bolesław Chrobry i cała dynastia Piastów, Jagiellonów, no są to sukcesy Polski. No, może, no właśnie, tutaj dochodzimy do takiej ważnej rzeczy. My lubimy i lubujemy się w takiej negatywnej historii.
I w martyrologii.
Tak, no tak jest człowiek niestety. Owszem, ona jest bardzo ważna, żeby pamiętać, bo tej historii nie zmienimy. Taka, jaka była ta historia, taką należy przekazywać i tak dalej. Ale właśnie to, co tutaj teraz gość stwierdził, oprócz tego, że należy wspominać tę tragiczną historię, to należy, myślę, że jeszcze bardziej cieszyć się tą pozytywną historią. Bardzo mało na przykład jest o, nie wiem, naszym królu, o Przemyśle. Przecież Przemysł II lokował i Poznań, i wszystkie miasta prawie że w kółko w aglomeracji poznańskiej. Zresztą nie tylko, bo chyba, o ile się nie mylę, to chyba Kalisz też był lokowany przez Przemysła II. Więc wydaje mi się, że też troszeczkę mało jest tej lokalnej historii, bo my jako Wielkopolska to tak naprawdę to jest potęga historyczna. No,
ale ma pan rację, absolutnie. To chyba jest ważne słowo.
Jedyne, co jest zauważalne w ostatnim na przykład czasie, no nie tylko w ostatnim, bo to już dłuższy czas takie coś ma miejsce, no to jest kłótnia, która była stolica pierwsza, czy to Gniezno i oba miasta w cudzysłowie skłócone.
A jeszcze byśmy dodali, gdzie był chrzest, to już w ogóle będzie jabłko niezgody pomiędzy miasta.
Tak, nie, trzeba z tym skończyć po prostu. Trzeba z tym skończyć.
Tylko jak?
No da się, wszystko się da, tylko trzeba chcieć. No niestety politycy z różnych opcji, nie chcę wymieniać tych opcji, bo to naprawdę nie jest miejsce na to, ale z różnych
tak
opcji niestety dolewają oliwę do ognia, a to powinno właśnie inaczej być. No niestety politycy obecni, którzy są, także nie wymienię z jakich opcji, ale każdy kolejny, który rządził w ostatnim czasie, zapominają, w jaki sposób doszło do rozbioru. Doszło, bo była wojna polsko-polska. Dzisiaj ta wojna polsko-polska znowu jest. Kłócimy się tak naprawdę o historię, gdzie powinniśmy, owszem, ją wspominać i naprawdę cieszyć się z sukcesów historycznych, bo tak jak tutaj ten tutaj pański gość, no zapomniałem imienia niestety.
Doktor Paweł Cieliczko, Fundacja Kochania Poznania.
Więc naprawdę tutaj bardzo ważną rzecz stwierdził. Musimy zacząć się cieszyć tą historią, wspominać tą tragiczną historię, ale przede wszystkim tą właśnie pozytywną. No, pozytywnej, tak jak tutaj gość wspomniał, jest bardzo dużo. Zbyt mało też jest tej lokalnej historii, bo myślę, że tutaj no gdyby Poznań nazywał się Warszawa, no to pewnie by było więcej. Natomiast też nie chcę wchodzić. Natomiast no trzeba sprawić, żeby chociażby uczniowie, może nawet na historii, na lekcjach historii powinni się to w inny sposób, bo to jest na zasadzie zakuj, zdaj, zapomnij. No niestety tak działa szkolnictwo w Polsce, jeszcze pewnie nie tylko w Polsce.
Ale pan pootwierał dużo tematów, panie Piotrze. My będziemy jeszcze dzisiaj dużo mówić o polskiej historii, szczególnie o takich przypadkach. Także pan Paweł przygotował wielkopolskie, mało znane historyjki dotyczące wręcz cudów, można byłoby tak powiedzieć. Niedaleko wybierzemy się za chwileczkę po muzycznej przerwie, bo zrobimy sobie oddech do Pobiedzisk na przykład i tam dopiero były cuda. Panie Piotrze, proszę nas słuchać. Jeśli będzie pan miał ochotę jeszcze się włączyć w naszą rozmowę, oczywiście nic się nie zmienia. 618-654-654. Zapraszamy do rozmowy. Dziękuję bardzo za ten telefon.
Tak, bo mamy z czego, bo to jest nasz kraj i mamy prawo i obowiązek się naprawdę cieszyć z jego sukcesów.
Szczególnie w takim dniu, 15 sierpnia. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy, serdeczności. Pozdrawiam. Proszę państwa, a za chwileczkę będziemy wracali i będziemy mówili dużo, dużo o cudach, bo nasz gość ma całą plejadę tych cudów przygotowaną na podorędziu. Ja nie zawaham się dopuścić tych wszystkich niesamowitych historii na naszą antenę.
Nocne rozmowy. Nocne rozmowy.
Prawie 25 minut po godzinie 12 po północy, 15 dzień sierpnia. Rozmawiamy o meandrach polskiej historii. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Przepraszam cię, Łukaszu, nie zdążyłem przedstawić. Tak szybko nam słuchacz zadzwonił, pan Piotr, ale cieszymy się z każdego telefonu. W naszym studiu dr Paweł Cieliczko, Fundacja Kochania Poznania. No to zacznijmy, panie doktorze, te cuda wyciągać tutaj na stół tego dnia świętującego. No i zaczynamy od hasła wywoławczego Cud nad Wisłą, który obrósł we wszelkie możliwe legendy, obrazy Kossaka, tak. Dużo tego.
Tak, no i ten Cud nad Wisłą, czyli ta zwycięska Bitwa Warszawska, stała się cudem, ale ona nie była pierwszym cudem, bo ona nawiązywała do takich cudownych polskich bitew z przeszłości. Nawet właśnie te obrazy pokazywały ją w taki sam sposób, że gdzieś tutaj te wielkie, skłębione tłumy żołnierzy walczących, zwykle tutaj przeważające siły wroga, garstka obrońców, natomiast gdzieś tam na niebie wysoko są nasi święci orędownicy, którzy nad nami czuwają, którzy nas bronią i dzięki którym ten cud zwycięstwa się wydarza.
No ja nawet wczoraj w wydaniu Głosu Wielkopolskiego przeczytałem artykuł, w którym też jest przypominana ta historia tej Matki Boskiej, która miała się ukazać i bolszewików doprowadzić do paniki. No i tam jest też taka teza, którą też potem niektórzy propagandyści przedstawiali. Ci, którzy opisywali tę sytuację, że być może to był po prostu też reflektor, który był puszczony z taką iluminacją na niebie.
Zważywszy na to, jak myśmy mieli świetnie przygotowane wojska, na przykład radiowe, jak myśmy właśnie potrafili tutaj tych Sowietów ograć naszą technologią, wcale bym nie był zdziwiony, gdyby tak było, bo puszczenie z reflektorów takich obrazów było niczym wobec tego, że myśmy znali ich kody i tutaj też pamiętajmy, że to byli właśnie wielkopolscy kryptolodzy, którzy znali te hasła.
Ja wiedziałem, że pan będzie tu wielkopolsko.
To było, tutaj
wstawiał w każdym możliwy kąt.
Zawsze to staram się zrobić, a dzisiaj się słuchacz, tak domaga się i tutaj trzeba o tym mówić, bo niestety taką dużą wadą naszej historii, tej polskiej, jest to, że ona jest pisana z tej perspektywy warszawsko-krakowskiej. I ona jest właśnie z jednej strony taka warszawska, martyrologiczna, z drugiej taka krakowska, gdzie oni tak starają się być grzeczni i
właśnie marzy mi się taki wielkopolski
tej dolewki wielkopolskiej właśnie. I tutaj, i tutaj naprawdę, jak czasami jestem w Poznaniu, gości z Krakowa, oni są oszołomieni Poznaniem. To są naprawdę oszołomieni tym, jak Poznań wygląda. Są oszołomieni historiami poznańskimi, które im opowiadam.
To miasto, Paweł Cieliczko, jest encyklopedią poznańską. Zresztą nieraz rozmawiamy o poznańskich różnych zaułkach. I ja sam przecieram oczy ze zdumienia, kiedy dowiaduję się, jakie tu się historie niesamowite działy. I to miasto, które wydaje się takie statyczne, niekiedy takie stojące, ma niezwykłą historię. Niezwykłą.
No i tak się właśnie zawstydza rozmówca i potem rozmówca nie będzie bał się odezwać, bo tutaj jakżeż powiedzieć wobec takich komplementów.
Proszę państwa, ale te cuda.
Więc i teraz tym cudem warszawskim, tylko dokończając, tą Bitwą Warszawską, to też zwróćmy uwagę właśnie, jak na nas działają obrazy. Mamy też obraz obrony Jasnej Góry Częstochowskiej podczas Potopu Szwedzkiego. Mm. Tam też Matka Boska razem z dwoma świętymi.
Też cud.
Mamy podobnie z Odsieczą Wiedeńską, tamten cud nad Dunajem, to w ogóle przecież Sobieski doganiał armię, bo on najpierw jeszcze w 7 kościołach w Krakowie na przykład się modlił. Tam cały kraj chodził się modlić, to jest nazywane cudem różańcowym, podobnie jak Bitwa pod Lepanto. Tak, także
Morska
to są także tutaj tą Bitwę Warszawską, już ta cała opowieść, cała ta obudowa, cała ta inkrustacja była była gotowa i ta bitwa się doskonale w to wpisała.
Możemy myśleć o tym cudzie, bo nie chcę teraz, ja proszę Państwa, nie chcę, żeby dekretować tutaj, czy to był cud religijny, czy to był jakiś nadzwyczajny zbieg wydarzeń i tak dalej. To zostawiam na boku. Natomiast w kategoriach takiego cudu historycznego, wydaje mi się, można rozpatrywać Bitwę Warszawską, dlatego że biorąc pod uwagę liczebność Armii Czerwonej, tego, jak ona jednak była mimo wszystko bardziej zaprawiona, tą, choćby tą wojną wewnętrzną.
Przede wszystkim ona pędziła już 1000 kilometrów jak walec.
Tak. Jak taka garsteczka tak naprawdę, dopiero lepiąca się chwilę mamy niepodległość, jak była w stanie powstrzymać taką nawałę, no to tu możemy chyba użyć określenia cud.
Tak, to, ale to był, ale, bo dla mnie ta Bitwa Warszawska to był taki cud niepodległości. Bo tutaj mieliśmy jakieś to był też cud, że nagle wszystkie trzy imperia upadły. To przecież myśmy o tym marzyli, nasi romantycy o tym pisali.
I pewnie ich wyśmiewano.
Oczywiście traktowano to jako coś niemożliwego, co się nie może zdarzyć. I nagle ci wszyscy imperatorzy zwariowali. Rozpoczęli w rodzinie taką wojnę i nagle te ich imperia upadły. No i wtedy Polska skorzystała z tego cudu, czy z tej okazji powstała. Natomiast no tutaj wielu polityków uważało, że to jest państwo sezonowe, że ono się nie utrzyma, że to jest tylko tak. Moment.
Albo bankart traktatu warszawskiego, jak najbardziej.
Albo bankart, albo małpa, której nie można dawać Śląska.
Tak, zegarek, który zepsuje.
I właśnie ta Bitwa Warszawska była takim tak naprawdę dopełnieniem niepodległości. Więc mnie bardzo cieszy, że właśnie te dwie daty, ten 11 listopada i ten 15 sierpnia, to są te dwie daty, między którymi się rozpościera to tworzenie, odbudowywanie niepodległości.
Ale jest tu i szczęście, i pech, no bo też tak chciałbym dzisiaj tę audycję, zresztą tak też do Państwa się zwracam, ile jest szczęścia, ile pecha, no bo z jednej strony powiedział Pan, że zaborcy nagle wszyscy zaczęli mieć problemy, no ale nie byłoby zaborów, gdyby nie nagły, jednoczesny wzrost potęgi trzechościennych państw i nasze osłabienie. No bo oni wszyscy jednocześnie nagle historycznie i na mapie w ogóle Europy stali się ważnymi, potwornie ważnymi graczami.
No tak, no zdecydowanie. To był
tutaj
to
pech
był,
z kolei.
To był pech. No tutaj te teorii, dlaczego zabory się zdarzyły i w jakim mierze to spowodowały te względy zewnętrzne, a w jakich wewnętrzne, to jest mnóstwo.
To, o czym mówił pan Piotr, że jednak
tak.
Trochę sami sobie jesteśmy też.
Tutaj, jeżeli jesteśmy w tej kategorii cudów, to na przykład w Muzeum Żydów Polskich POLIN, tam jest z kolei ta ekspozycja o rozbiorach, mówi o tym, że to była kara, która spadła na Polskę za to, że zlikwidowała Sejm Czterech Ziem, czyli ten Sejm żydowski, który się zajmował zbieraniem podatków i je bardzo słabo zbierał. Także tutaj jakby tych teorii jest wiele, ale oczywiście, że to się zdarzyło, ale ja będę mimo wszystko pchał to w kierunku tych cudów, tych zdarzeń dobrych, bo ileż można ciągle o tych nieszczęściach. A tutaj było zdarzenie no, cudowne. Powstrzymanie tego potwora to jest, no tutaj mamy w Poznaniu fantastyczny pomnik, no genialny, ułana, który przebija lancą tego smoka, który jeszcze przed wojną miał tą taką budionówkę, tą czapkę z czerwoną gwiazdą. To właśnie...
Smok z czapką.
Tak, to był...
Niestety nie ma.
No niestety przy odtwarzaniu, no odtwarzany był w ramach takiego powrotu do narodowych wartości na początku lat 80., ale no już tak daleko to nie mogło pójść, żeby mu czapkę jeszcze założyć. Natomiast on właśnie, on pokazuje doskonale to, jak to postrzegano, że to był ten czerwony potwór, którego się udało poskromić. No niestety tylko na 20 lat.
Teraz dokonam grzechu kardynalnego, czyli zapytam historyka o to, co nie powinno się nigdy historyka ponoć pytać, czyli o gdybologię. Pogdybajmy sobie, czy rzeczywiście to była tak ważna bitwa w historii nawet świata, jest przecież w tych różnych rankingach wysoko ulokowana. I czy pańskim zdaniem wiele by się zmieniło, gdyby wtedy Piłsudski i całe dowództwo, no pomylili się, gdyby ten plan nie wypalił, gdyby inaczej różne zadziałały okoliczności. Czy to by wiele zmieniło w dziejach świata?
Nie będę tutaj w ogóle oryginalny, bo uważam, że to jest szalenie ważna bitwa i absolutnie zasłużenie znajduje się wśród 20 najważniejszych bitew świata.
20 najważniejszych bitew świata, proszę państwa. Proszę sobie to wyobrazić.
To jest bitwa niezwykła, niezwykle ważna, bo właściwie gdyby Warszawa padła, no mielibyśmy ten epizod, że przez chwilę Poznań byłby stolicą, ale to byłoby kilka może tygodni, bo tej nawały sowieckiej już by nic nie zatrzymało. A gdyby ona dotarła do Poznania, to właściwie kawałek za Poznaniem spotkałaby się już ze zrewoltowanymi Niemcami. Bo właściwie oni Niemcy już by nie musieli zdobywać, bo Niemcy czekali z rewolucją na Sowietów. A wtedy to już by się zatrzymali dopiero na Atlantyku. I byśmy mieli, oczywiście moglibyśmy mówić, że wtedy cała Europa by zrozumiała, co to jest Sowietia, aby zrozumiała, co to jest Bolszewia i to, co myśmy przeżyli, no ale to by w ogóle zmieniło świat, to by zrujnowało cały kontynent i no, długie pokolenia by się po tym kontynent zbierał. Mhm. Tu zrobiliśmy rzecz absolutnie niezwykłą, no i niestety, jak to zwykle bywa, niedocenianą.
Proszę państwa, to ja cały czas będę to pytanie powtarzał jak mantrę, czy więcej w naszej historii jest szczęścia, czy pecha, cudów, czy takich wydarzeń jednak hiobowych. I wracamy za chwileczkę z tym pytaniem po raz kolejny, w kolejnej odsłonie, a obiecałem pobiciska i szczególny nasz lokalny i ogólny, ogólnopolski można powiedzieć, cud, o którym nasz gość będzie opowiadał za chwileczkę.
Nocne rozmowy. Nocne rozmowy.
Powiedziałbym dzisiaj, że nawet trochę takie nocne gdybanki historyczne. Dzisiaj dużo rozmawiamy o tym, co by było gdyby, co się wydarzyło, a co by mogło w ogóle się nie zdarzyć. I tak sobie myślę też, czy państwo mają takie pytanie, bo mi ono przychodzi do głowy, czy ja naprawdę, gdybym miał wybór, czy chciałbym się urodzić w Polsce, czy wybrać jakąś inną destynację, może spokojniejszą, może bardziej taką pracowitą, nudną, ale za to bez tych wszystkich romantycznych uniesień. No i ja myślę, że jednak chciałbym zostać w tym miejscu, gdzie jestem, z tym całym bogactwem, dziedzictwem. No trudno powiedzieć, że nudną mieliśmy historię. To na pewno, nie wiem jak państwo uważacie, czy nam historia sprzyjała, czy nie, ale na pewno było ciekawie. Obyś żył w ciekawych czasach.
Tak, na pewno nasi rodacy często narzekali na to, że miałem czasy zbyt ciekawe, ale dzięki temu mamy całe mnóstwo fantastycznych opowieści. No i warto, żebyśmy je poznawali, warto, żebyśmy o nich rozmawiali.
No na to nocne gdybanie w takim razie dzisiejsze możemy sobie pogdybać z państwem również. Przypominam, 618-654-654. A ja bym się chciał cofnąć jeszcze do początków państwa polskiego. Nie. I do tych takich pierwszych kryzysów państwowości naszej, to znów ślad prowadzi do Wielkopolski i możemy o tych cudach powiedzieć w kategoriach takich, że no było ich całe mnóstwo wtedy.
To była historia Polski, to historia cudów, można byłoby rzec.
I powiedział Paweł Cieliczko, zadekretował.
I na przykład właśnie, jeżeli chodzi o ten pierwszy upadek państwa polskiego, no mieliśmy pierwszy Złoty Wiek, tą wielką monarchię Bolesława Chrobrego, który tutaj był cesarzom równy, a może, jak niektórzy sądzą, sam był cesarzem. I później to państwo upada. Mieszko II nie jest w stanie tego obronić, państwo upada. I jest upadek totalny.
Zbyt dużo wrogów z wielu stron, tak naprawdę.
Pewnie tak.
On był dobrze przygotowany.
Mieszko był być może najlepiej przygotowanym władcą. To był w ogóle władca genialnie wykształcony. Był świetnym dowódcą. No,
i szlachetny, prawda.
Poza tym, ja powiem jeszcze tak, jesteśmy w średniowieczu bardzo wczesnym. To jest epoka, którą my prawie ocieramy się o tą wielką epokę Wikingów, więc wiemy, jakie tam były wartości. I teraz wyobraźmy to sobie, że ten Mieszko II zostaje porwany z wiecu i zostaje przez tych podstępnych Czechów wykastrowany, pozbawiony męskości. I mimo tego, że to jest coś, co go wyklucza w ogóle i właściwie...
To miało być o pozytywach.
On wraca i on odbudowuje kraj, on pokonuje wrogów, więc dla mnie ten władca jest jakimś niezwykłym fenomenem, bo z jednej strony intelektualista, świetnie przygotowany do rządzenia, no z mariażem, no przecież jego żoną jest Recheza, cesarzówna i to cesarzówna, w której płynie krew i cesarzy bizantyjskich i cesarzy rzymskich. Tak. Więc w ogóle niezwykła sytuacja i do tego jeszcze taki wojownik. No postać niezwykła, no ale sytuacja była tak dalece niesprzyjająca, że państwo upadło.
Upadło. Można powiedzieć o upadku tak naprawdę.
Całkowitym upadł. To był całkowity kolaps państwa. No kronikarz Galanonim...
Tak jak szybko powstało, tak szybko w zasadzie zniknęło.
Nie, no jednak powstawało dłużej, powstawało przez dwa pokolenia, a upadło w kilka lat. Ale upadło tak drastycznie, że właśnie kronikarz pisał, że Wielkopolska była całkowicie wyludniona, nie było żadnego kościoła, a na ruinach katedry świętego Piotra w Poznaniu i Wojciecha w Gnieźnie niedźwiedzie założyły legowiska. Więc to jakby był opis tego całkowitego upadku państwa. No i teraz zobaczmy, co się dzieje. I wtedy się dzieje cud, bo nagle się okazuje, że tenże Mieszko II miał syna Kazimierza, który był skierowany do tego, żeby zostać mnichem, zakonnikiem, może zrobić karierę kościelną.
No i nie miał rządzić.
Nie miał rządzić, ale matka Recheza, która u nas ma fatalną prasę, ale ta Recheza wyciąga go z tego klasztoru i ustawia go do tego, żeby on został władcą, żeby on rządził. Co więcej, ona, jako że tutaj jest z rodziny cesarskiej, załatwia mu, że cesarz daje mu ekipę 500 wojowników niemieckich. I tak naprawdę to nagle mamy upadłe państwo i sobie niemieckimi wojownikami to państwo odbudowujemy. Czy to nie jest to jakiś cud zupełny?
Polska odbudowywana niemieckimi rękoma.
Także to jest naprawdę rzecz jakaś zupełnie fenomenalna.
To pan mi teraz zafundował mały opad szczęki. Jeśli mówimy o cudach.
I teraz,
nie znałem.
I teraz ten Kazimierz Odnowiciel przybywa do Wielkopolski. No i zobaczmy, jaką mamy dramatyczną sytuację, bo Wielkopolska jest opustoszała, a tym krajem, czy takim uzurpatorem jest facet spod Warszawy, jakiś Masław Mazowiecki, książę, już wtedy ta Warszawa chciała być stołeczna.
Ach, ta Warszawa.
Rzecz też nie do zniesienia. No i dochodzi do wielkiej bitwy właśnie w pobliżu tych wspomnianych Pobiedzisk. Ale tutaj się zdarza, w ogóle od początku jest cud, bo pierwszy cud zdarza się nocą przed bitwą, więc mamy taką porę nocną i wtedy ten Kazimierz idzie do kościółka Najświętszej Marii Panny in Sumo Poznaniensi, z tego małego, pięknego kościółka na Ostrowie Tumskim, do którego warto zajrzeć, i on tam się modli. I on się modli, no bo właściwie ma tą garstkę tych żołnierzy, i to jeszcze niemieckich. Ma się zetrzeć z gigantyczną armią prusko-mazowiecko, tam jeszcze był jakiś jeden taki, Jadźwięgowie jeszcze byli z nimi. No właściwie nie mają szans, bo to jest gigantyczna nawała. No i on tam odkłada ten miecz, modli się i przeprasza Boga, że on porzucił klasztor. No i nagle słyszy głos i Bóg tam mu, ktoś mu mówi, hej ty Kazik, tam nie gadaj, bierz ten miecz i na Masława leć. No on tutaj się rozgląda, pyta kto to. Głos drugi raz to powtarza, w końcu trzeci. No więc Kazimierz bierze ten miecz, przypasuje, woła tą drużynę i ruszają. No i zaskakują nad rzeką, pod Pobiedziskami tych Masłowowych, pokonują ich. I wtedy też mamy piękną opowieść o cudzie, która ja nie wiem, dlaczego ona u nas się nie przebiła. Bo to jest opowieść taka, jak w Hiszpanii mam taką piękną opowieść, jak pokonali w takiej bardzo ważnej bitwie w VIII wieku Maurów. I tam im ten Santiago, święty Jakub, pomagał z niebios, tam dołączył i dzięki temu ich pokonali. Tutaj mamy dokładnie to samo. Też jest absolutnie ta sama legenda o tym, że oni nie mieli szans i nagle jakiś rycerz w bieli, taki no wręcz jak Gandalf, jakbyśmy to dzisiejszymi takimi obrazami patrzyli, się wyłania w bieli. On prowadzi te pułki, pokonują Masławowych, spływają rzeką i w Pobiedziskach odnoszą pobiedę, to wielkie zwycięstwo, bo to pobieda to słowo słowiańskie. I dlatego też Kazimierz Mnich, Kazimierz Odnowiciel jest w herbie tego miasta.
Tak, no jest, i właśnie ważna ulica
handlowa. I to jest piękne. I teraz Hiszpanie tego swojego Santiago, który pokonał Maurów, mają na milionie obrazów, pocztówek.
On jest zmonetyzowany.
On jest tak.
Przyklejony do Kompostelli, do tamtych stron.
A u nas właściwie nawet, u nas to jest nawet taka, jak ktoś w ogóle się tym zajmie, to mówi, a może to był święty Piotr, a może święty Wojciech. Gdzie święty Wojciech z mieczem? No co to w ogóle jest za pomysł? No a tutaj mamy taką sytuację.
No tak, to jest kolejny taki przypadek, mówimy o cudach, no ale pan też wspominał o tym, że w zasadzie już u Gola Anonima tych zapisanych cudów jest mnóstwo.
No, w ogóle początek Polski, początek dynastii piastowskiej, to już jest cud, tak. No bo przecież jak my mamy cudownie tą historię napisaną, inni tam mają jakieś morderstwa, jakieś zbrodnie, a u nas jest po prostu od początku impreza.
No jak nie chcieć o popielu, jak
żyć,
rozumiem,
tak,
tymczasem.
Tak, mamy tutaj księcia Popiela, przychodzi tych dwóch wędrowców, nie zostają wpuszczeni na imprezę do Popiela, więc idą na imprezę do Piasta, którą ją w ogóle organizują tutaj jak event, i robią ją tak, z takim rozmachem, że właściwie całe miasteczko, całe Podgrodzie stwierdza, no nie, no tutaj Popiel nikogo nie zaprasza, tutaj Piast ma gest naprawdę królewski, to on powinien być królem. No i za chwilę jego syn Siemowit zostaje wyniesiony na władcę, no a Piast kończy bardzo, bardzo, bardzo źle. Także tutaj zaczynamy tą całą opowieść o naszej historii od fantastycznej imprezy. No wydaje mi się, że to jest świetna opowieść.
Tak, ale trochę sobie oczywiście na Galu Anonimie się trochę trochę wzorujemy, ale jednocześnie z lekkim przymrużeniem oka, ale tak już poważnie zupełnie, to takich bardzo, bardzo ważnych momentów w polskiej historii, takich właśnie jak Cud nad Wisłą, moglibyśmy naliczyć co najmniej kilkanaście. Każdy z nich o mały włos, a skończyłby się straszliwą klęską, a nie było tak.
Tak, no tutaj myśmy na szczęście nie zaliczyli takiego upadku jak Czesi Białą Górę, tak?
Tak.
Gdzie nagle im wymordowano całą elitę, no nas to spotkało dopiero w XX wieku.
No tak, jednak zaliczyliśmy.
Ale takiej bitwy, gdzie nagle jest takie miejsce, gdzie nagle znika ta cała elita, to jednak aż takiej klęski nie zaliczyliśmy.
Jeśli macie Państwo ochotę podzielić się swoimi refleksjami na temat polskiej historii, skomplikowanej, trudnej, ale pięknej.
Fascynującej.
Niekiedy rzeczywiście takiej, jak opowieść z najbardziej dramatycznego filmu, to oczywiście zapraszamy do naszego studia przez telefon 618-654-654. A może ktoś po prostu ma ochotę napisać coś więcej na ten temat albo podzielić się jakimś linkiem, o którym my nie wiemy. Jak zawsze służymy też naszym mailem rozmowy@radiopoznan.fm. A już parę minut tylko nam pozostało do godziny pierwszej.
Nocne rozmowy.
kiedy cię dostałem, byłaś taka ciepła. Tylko to, cała słodka.
Rozmowy.
Noc, a tak naprawdę początek ważnego dnia w polskiej historii, 15 sierpnia. Jedyny temat, który dziś przyszedł mi do głowy, ale bardzo się cieszę, bo mimo że do XX wieku nawiązujemy, no to zaczęliśmy od coraz bardziej się oddalać do średniowiecza. A Paweł Cieliczko, tych historii ze średniowiecza ma tyle i są tak ciekawe, że ja jeszcze nie będę przez chwilę wybiegał w przyszłość, tylko znów z kolejnym akcentem wielkopolskim chcieliśmy porozmawiać, o czym pan Piotr wspominał i bardzo dobrze, że padło to imię, Przemysł II, król Przemysł II i też znów gdybologia historyczna, bo to też ciekawa postać, też różnie się to mogło potoczyć i gdyby jednak żył, gdyby przeżył to zamach w Rogoźnie. Ale co by było, gdyby w ogóle nie było Przemysła II, bo to też nie było wcale tak daleko.
Tak, tak. Faktycznie tutaj no, jego ojciec Przemysł I tak rzutem na taśmę spłodził potomka, bo przecież Przemysł II urodził się jako pogrobowiec.
Czyli po śmierci swego ojca.
Tak. Natomiast brat Przemysła I, Bolesław, miał same córki i błogosławioną żonę Jolendę. Natomiast...
To bardzo pięknie o tym Elżbieta Hryzińska pisze tak. w swoim cyklu Koronie. Bardzo udatne są te fabularyzacje.
Tak, to jest wreszcie taka trochę polska gra o tron.
Tak, ja to tak odbieram, jako grę o tron, dosłownie.
Bo to są fascynujące absolutnie historie.
Z pieniędzmi Hollywoodu.
Tak, to
czy
można byłoby...
dałoby się zrobić z tego fenomenalną serię.
Absolutnie, ta nasza historia, a już zwłaszcza ta historia średniowiecza, tego rozbicia dzielnicowego, tych władców, tych intryg, ambicji,
hasło, ich... nie daj Boże...